Sobota, 4 dzień stycznia. Naszym pierwszym gościem w audycji Aktualności Dnia jest pan profesor Andrzej Gil z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Witamy serdecznie, panie profesorze.
Cześć Boże.
Panie profesorze, początek roku to również takie spojrzenie na całość tego roku. Jakieś nadzieje, jakieś plany, jakieś oczekiwania związane z tym, co ten nowy 2020 rok przyniesie w kwestiach politycznych. Mam na myśli przede wszystkim te sprawy. Tak krótko, czy pan profesor mógłby jedno, drugie wydarzenie, które są spodziewane, jakby wytypować, powiedzieć, które będzie najważniejsze, decydujące o tym, co w Polsce się dzieje?
Myślę, że w polskiej polityce niewiele się zmieni. Tutaj trudno oczekiwać jakichś spektakularnych wydarzeń, które doprowadziłyby do jakiejś aktywizacji społecznej, jakiegoś uspokojenia społecznego, a przede wszystkim zatrzymania tych niekorzystnych zjawisk i tendencji, które są w Polsce od jakiegoś czasu. Przede wszystkim jednak wzrostu cen i tego, co rzutuje na poziom życia nas wszystkich. Rozwiązanie takich problemów jak dostępność do służby zdrowia, czy właśnie drożyzna, to są takie kwestie, których raczej nie sądzę, żeby się dało to rozwiązać w roku 2020. To jest jakby jedna strona medalu. Druga strona medalu to będzie zmiana tej, mimo wszystko, sytuacji międzynarodowej na jeszcze bardziej niekorzystną, dlatego że to, co się dzieje na wschodzie, zamieszanie na wschodzie Ukrainy, problem z Białorusią, zaostrzenie sytuacji na Bliskim i Środkowym Wschodzie, też problemy z Izraelem i generalnie z diasporą żydowską, to niestety nie nastaja optymistycznie.
Patrzymy na Polskę bardzo konkretnie, na jej pozycję, rolę w świecie, zaangażowanie również w pewne wydarzenia, konflikty, jakieś tam dyskusje, przepychanki, jeżeli chodzi o wspomniany choćby wschód, czy ten najbliższy nam, czy ten dalszy wschód. Pytanie, jak powinna Polska zachowywać się w tych sytuacjach napięć, konfliktów, nie wiem, czy wojny też w przyszłości ewentualnie.
Powiem w ten sposób. Mieszamy troszeczkę porządki teraz. Wydaje się, że z racji na naturę naszych zależności, przede wszystkim od Stanów Zjednoczonych, że niektórzy przynajmniej politycy w Polsce chcieliby jakiegoś polskiego udziału w tym, co się dzieje dzisiaj wokół Iraku i Iranu. Natomiast nie ma zupełnie jakiejś konstruktywnej polityki wobec bliskich nam sąsiadów, czyli Białorusi i Ukrainy. Natomiast powinno być zupełnie odwrotnie. Powinniśmy się angażować jak najwięcej w sprawy białoruskie i ukraińskie, natomiast jak najbardziej dystansować się od tego, co jest na Bliskim i Środkowym Wschodzie. Jeżeli to polska dyplomacja, polski rząd i polski prezydent postanowią, jeżeli w tym kierunku pójdą, to będzie teraz jak najlepiej. Nie ma nas ani na wschodniej Ukrainie, ani w tej kwestii białoruskiej, natomiast zupełnie niepotrzebnie pojawiamy się w kwestiach Blisko- i Środkowo-Wschodnich. To trzeba zmienić, odwrócić i wtedy być może rzeczywiście nasza sytuacja polityczna się poprawi i wbrew pozorom będziemy bardziej wiarygodni i nasza pozycja międzynarodowa ulegnie umocnieniu, bo nie sztuka jest sprzedawać się za nic, tak jak teraz robimy. Sztuką jest jednak rozwiązywanie problemów, a dla nas problemy na wschodzie, we wschodniej Europie są kluczowe, natomiast to, co się dzieje na Środkowym i Bliskim Wschodzie, jest mimo wszystko dużo dalsze.
Panie profesorze, patrzymy teraz na podwórko typowo polskie, jeżeli chodzi o scenę polityczną. Wczoraj do wieczora można było zgłaszać kandydatów na szefa Platformy Obywatelskiej. Mamy 6 kandydatur. Panowie Tomasz Siemoniak, Borys Budka, Bartosz Arłukowicz, Bogdan Zdrojewski, ostatnio Bartłomiej Sienkiewicz, zgłoszony i pani Joanna Mucha. Czy zaskakuje decyzja o tym, że Grzegorz Schetyna nie kandyduje?
Myślę, że w jakiś sposób jednak zaskakuje, dlatego że nic nie wskazywało na to, żeby on zrezygnował jeszcze do niedawna z walki o fotel przewodniczącego Platformy, ale to jest polityk, który jest doświadczonym politykiem, który przetrwał już ogromny konflikt z Donaldem Tuskiem i to przetrwał w ten sposób, że objął właśnie przewodniczenie Platformie, więc jego decyzja wydaje się jak najbardziej racjonalna. Porażki w wyborach prezydenckich na pewno by nie zniósł. Lepiej więc zrezygnować i postawić na jakiegoś kandydata i gdzieś tam z tylnych rzędów próbować sterować Platformą, niż odpaść i wylecieć zupełnie z polskiej polityki. Więc to jest jakby racjonalny ruch. Natomiast jest jeszcze kwestia pozycji Platformy. No, wydaje się, że Platforma jednak jest partią, która schodzi z polskiej sceny politycznej. Może jest to pewnym paradoksem, ale tak jest. I jej rola będzie się stopniowo zmniejszała, więc w tym momencie jakby to, kto stanie się szefem Platformy, no, staje się w tym momencie bardziej swego rodzaju folklorem niż tym, co powinno przyciągać uwagę Polaków, bo żadna z tych 6 osób, które ojciec wymienił, no nie gwarantuje tutaj jakiegoś wzlotu Platformy i powrotu, jakieś szanse powrotu do władzy.
Czyli może to być tak, że wybiorą syndyka masy upadłościowej albo tego, który będzie zamykał Platformę, by jakoś się rozpierzchnąć w inne konstelacje polityczne?
Myślę, że przyszły przewodniczący powinien jednak poczytać pamiętniki Mieczysława Rakowskiego i przygotować się do roli tego, który jednak tę flagę platformianą wyprowadzi, bo to chyba wszystko w tym kierunku wskazuje.
Panie profesorze, patrzę też na Senat, bo wydaje się, że po roku 2019, tym roku takim nasyconym wyborami, no właśnie Senat stał się dla Platformy, dla opozycji ogólnie mówiąc takim przyczółkiem, takim bastionem, który udało im się zdobyć, więc wydaje się, że to, o czym mówimy w kontekście też no, schodzenia w cień Platformy Obywatelskiej, no jakoś te dwie rzeczy, czy nie wiem, czy nie wykorzystali do końca tego zwycięstwa takiego, ani innego w Senacie, czy jakie przyczyny tego, że Platforma no, jest w jakimś odwrocie?
W tym momencie Senat staje się takim teatrem jednego aktora. Nie wydaje mi się, żeby marszałek Senatu współgrał tutaj z Platformą. Raczej zerwał się z tej więzi platformianej i w tym momencie szybuje w jakieś sobie znane przestrzenie, dlatego że no, nie jest to skoordynowane w żaden sposób. To, co robi pan marszałek Grodzki, to jest, mam takie wrażenie, ku chwale marszałka Grodzkiego, tylko i wyłącznie. Natomiast jakiegoś planu politycznego w tym nie widzę, dlatego że no, wydaje się, że jednak znacząco przekracza swoje kompetencje i te pisane, i te niepisane. I nie sądzę, żeby ta działalność akurat wpływała na pozytywnie na pozycję Platformy, pozycję polityczną, więc jakby to są dwie różne rzeczy. Platforma w Senacie i w ogóle Platforma w polskiej polityce i działalność pana marszałka Grodzkiego to są dwie różne rzeczy, które nie są chyba do końca ze sobą sprzężone.
A co z zarzutami korupcyjnymi? Pojawiają się głosy i też pojawiają się za tymi głosami idące doniesienia do prokuratury przeciwko obecnemu marszałkowi Grodzkiemu. Czy powinien podać się do dymisji?
Nie sądzę, dlatego że no niestety mieliśmy w polskiej polityce takie sytuacje, kiedy ludzie byli oskarżani o różnego rodzaju przestępstwa, wykroczenia czy tego typu rzeczy. No i jednak długoletnie procesy pokazywały, że no, te oskarżenia były bezpodstawne. Ja tutaj byłbym dosyć ostrożny w formułowaniu takich wniosków politycznych, dlatego że czym innym jest jakby ta odpowiedzialność moralna i to, co każdy z nas widzi i może domniemywać, ale czym innym jest odpowiedzialność polityczna. No, w tym momencie pan marszałek Grodzki jest człowiekiem niekaranym, człowiekiem, który no, niczego mu nie udowodniono i trzymajmy się tego jednak, nie mieszamy tych dwóch porządków. W sytuacji, kiedy coś się ukaże udowodnione, no to wtedy są odpowiednie postępowania i wydaje mi się, że wtedy należałoby z nich skorzystać. Natomiast w tym momencie to jest ten zły obyczaj polskiej polityki, kiedy się ludzi miesza z błotem, a później okazuje się, że czasami jest to zasadne, ale czasami jest to niezasadne, więc nie, akurat tego narzędzia politycznego bym tutaj nie stosował i nie popierał.
Mhm. Panie profesorze, jeszcze dwie kwestie. Pierwsza, o rolę Donalda Tuska. Wydaje się, że z jednej strony wycofał się z kandydowania, czy nie stanął w szranki, jeżeli chodzi o wybory prezydenckie, które w maju prawdopodobnie się odbędą. Z drugiej strony dość aktywnie włącza się w dyskusję, w debatę w polityczną w Polsce, choćby za pośrednictwem mediów społecznościowych.
No to jest taka rola polityka. No to jest polityk, który ma po pierwsze ogromne doświadczenie. Kwestia jak spożytkowane i jakiego typu jest to doświadczenie. Z drugiej strony jest to polityk, który posiada spore zaplecze finansowe jednak, dlatego że jest to niezależny finansowo. Jest to młody człowiek, jeszcze stosunkowo jak na polską politykę. Proszę zwrócić uwagę, że prawie wszyscy polscy prezydenci, może troszeczkę poza Bronisławem Komorowskim, który odciął się od tej polityki, ale czasami też od czasu do czasu daje o sobie znać, co jednak w polskiej polityce czyni, czy to będzie pan prezydent Wałęsa, czy pan prezydent Kwaśniewski. No więc tutaj Donald Tusk, który był premierem i znaczącą postacią unijnego establishmentu, no jest czynny i będzie czynny. Chociaż wydaje mi się, że jego plany być może na prezydenturę za 5 lat z każdym dniem jakby upadają, dlatego że no po prostu elektorat w Polsce coraz mniej pamięta, kim był Donald Tusk. Może niestety się tak stać z nim, jak z premierem Kazimierzem Marcinkiewiczem, który no zupełnie jakby zatracił się w tej rzeczywistości i jego wartość polityczna jest równa zeru. Być może tak się stanie, tego nie życzę, ale tutaj trzeba bardzo uważać, żeby ta bieżąca aktywność medialna nie przerodziła się w coś, co zamknie drogę do jakichkolwiek urzędów i godności politycznych.
I ostatnie pytanie, panie profesorze, wybory prezydenckie, pan Andrzej Duda i naprzeciwko niego ktoś z szerokiego na razie grona kandydatów. Wydaje się, że Małgorzata Kidawa-Błońska jakoś tak naturalnie staje się tą, która być może w drugiej turze powalczy z obecnym prezydentem. Pytanie, czy to ona rzeczywiście ma szansę i czy ma szansę ktokolwiek zagrozić prezydentowi Andrzejowi Dudzie?
Wydaje mi się, że ma szansę. Być może pamiętajmy, że jeszcze Lewica nie ogłosiła swojego kandydata. No tutaj nie należy się spodziewać jakiegoś przełomu, ale polska polityka nie takie rzeczy i sprawy widziała. Jest jeszcze parę miesięcy i naprawdę nasza polityka nie jest do końca stabilna, więc może się pojawić ktoś, kto przyciągnie uwagę i na kogo postawił określone koła, zaplecze polityczne, finansowe postawi jednak i będzie próbowało go przeforsować. Jeżeli taką postacią byłaby pani Kidawa-Błońska, to tutaj raczej byłbym spokojny, jeżeli byłbym panem prezydentem Dudą o wynik tych wyborów, ale to nigdy nic nie wiadomo, także poczekajmy, zobaczymy wybory niby za kilka miesięcy, ale żeby nie było takiej sytuacji jak sprzed 5 lat i ta pewność urzędującego prezydenta, żeby nie zamieniła się po prostu w coś, co przyniesie mu polityczny upadek. Trzeba poczekać, jest to możliwe, być może taki kandydat się pojawi, być może pani Małgorzata Kidawa-Błońska dostanie tego długiego oddechu i jednak powalczy, bo cały czas tutaj mówimy o podzieleniu Polski niemal na pół. I to jest walka jednej połowy z drugą połową, więc tutaj będą decydowały naprawdę niewielki odsetek wyborców, który pójdzie, zagłosuje na konkretną osobę. Sprawa jest jeszcze według mnie otwarta.
Bardzo dziękuję za rozmowę, panie profesorze.
Dziękuję serdecznie. Szczęść
Pozdrawiam Boże. Z panem Bogiem. Naszym gościem był pan profesor Andrzej Gil, historyk, politolog z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.